12 minut po 21:00 przechodzimy do części stricte magazynowej. W niej żużel, siatkówka, lekka atletyka, futbol amerykański oraz unihokej. Startujemy! Żużlowcy Remsolarów Alubazu rzutem na taśmę zapewnili sobie udział w play-off PGE Ekstraligi. Zielonogórzanie wprawdzie przegrali wczoraj w Lublinie z miejscowym Motorem 38-52, jednak oznaczało to, że nikt w tej konfrontacji nie zdobył punktu bonusowego, a 20 oczek zgromadzonych w poprzednich meczach wystarczyło podopiecznym trenera Piotra Żyto do awansu do czołowej czwórki. Bohaterem Alubazu był wczoraj Patryk Dudek, który wygrał ostatni wyścig i przy biegowym remisie 3-3 Zielonogórzanie wjechali do najważniejszej części sezonu, czyli do walki o medale. Co ważne, dzisiaj zielonogórski klub poinformował, że lider Alubazu Martin Waculik nie ma żadnych złamań, a jest tylko poobijany po wydawałoby się niegroźnym wczoraj upadku w Lublinie. Tymczasem my teraz posłuchamy Patryka Dudka, z którym rozmawiał wczoraj po tym niezwykle ważnym meczu Jacek Białogłowy.
Oto bohater Zielonej Góry, Patryk Dudek. No człowieku, cała Zielona Góra ci dziękuję. Co powiesz po meczu, po tym ostatnim biegu w ogóle, jak ty się czujesz?
Dzięki Alek i Honorata za rehabilitację, bo te noce, dnie były ciężkie przez ostatnie dwa dni, ale postawili mnie na nogi. Jeśli chodzi o spotkanie, no to też gratulacje dla całej drużyny, bo sam meczu bym nie wygrał. Szybkiego powrotu na tor Martin, bo nie wiem, co tam się z nim stało. A jeśli chodzi o przebieg meczu, no nic, raz lepiej, raz gorzej Hop Benz, więc cieszę się z tego też pierwszego pola w ostatnim biegu, bo w 13 biegu startując z niego było super. Zaskoczyłem się w biegu 14, że tak słabo było, no i duża presja, ale podołaliśmy temu, więc jedziemy dalej.
A ta nóżka to w ogóle odczuwalna była w trakcie meczu? Czy nic nie czułeś, czy ból czułeś, czy tabletek tyle połknąłeś, że nic?
Na motorze jest coraz lepiej, więc tu jest duży progres przez te dwa dni, gorzej jest z chodzeniem, ale czuję teraz powoli, że się wszystko zaczyna odzywać po dwóch dniach i nie tylko noga, ale całe ciało. Ale mamy parę dni odpoczynku, więc chcę wrócić do tej formy sprzed 2-3 tygodni.
A powiedz jeszcze o tym ostatnim biegu, bo tu wiesz, cała Zielona Góra wisi na telewizorach, na radiach, wszyscy czekają, a ty co czujesz? Ta presja, mówiłeś, była, ale ty to czułeś, czy jednak na spokoju trzeba to wygrać, czy jednak drży łydka?
Wiem, że 4 punkty były nam potrzebne. Po kibicach widziałem niektórych gdzieś tam z Lublina, że się cieszyli.
Przed nominowanymi.
Tak, okazało się, że jednak 3 punkty są do zdobycia, więc mam nadzieję, że niektórym przedłużyłem winobranie. I bawcie się dobrze i świętujcie, bo my mamy trochę kilometrów do domu.
A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo w drugiej części Lublin napędził się i wygrał dużo biegów. Coś z wami się nie tak działo?
Znaczy trudny tor był po prostu, żeby dopracować przełożenia, bo czy w moim wypadku, czy w niektórych wypadkach chłopaków było tak, że jedne biegi były lepsze, drugie gorsze, więc no, trudno było się dopasować. Trochę może nam sprzyjały te pola pierwsze na końcu. Też nie wiem, jak inni punktowali z nich, ale no, nie było łatwe spotkanie i wiedzieliśmy, że no, z nożem na gardle jedziemy, ale też wiedzieliśmy o tym wcześniej, więc nic, nie myślmy o tym.
Wyściskali cię wszyscy tam, wyściskali cię chyba. Ty, czułeś się chyba bohaterem jakimś takim, bo przecież, kurczę, na tobie los tej drużyny wisiał do końca.
Patrząc na cały przebieg sezonu, bez playoffów, no to jednak chyba zaskoczyliśmy wszystkich tutaj fachowców od żużla, że nie będziemy w tym miejscu, co jesteśmy, więc całej drużynie się gratulacje należą. Ja tylko odjechałem swój ostatni bieg dobrze, tak jak trzeba było, więc po raz kolejny powiem, że lubię takie biegi. Szkoda, że na pewno nie było naszych kibiców w większej ilości, ale to jest w sumie nieważne teraz. Fajnie, że jedziemy dalej i walczymy o medale.
Tyle bohater Falubazu, no i wczoraj całej Zielonej Góry Patryk Dudek. Dzisiaj o godzinie 20.30 rozpoczął się ostatni mecz rundy zasadniczej w PGE Ekstralidze, w którym zdegradowany już do pierwszej ligi PGE Gierów Rybnik podejmuje Betard Spartę Wrocław. Po 5 biegach wrocławianie prowadzą na Śląsku 16 do 14, tylko różnicą 2 punktów. Będziemy się przyglądać oczywiście tej rywalizacji, no bo jeżeli Sparta wygra za 3 oczka, no to będzie rywalem moich Bermudów Stali Gorzów, a wówczas RM Solar Falubas Zielona Góra będzie rywalizował w półfinale z mistrzami kraju, z Fogo Unią Leszno. Wszyscy spodziewają się, że jednak wrocławianie właśnie za te 3 punkty dzisiaj zwyciężą. Koniec rundy zasadniczej, to czas podsumowań. Oceny tego, co wydarzyło się w tej podstawowej części sezonu, dokona teraz nasz ekspert, dziennikarz Radia Z oraz komentator telewizji Eleven Sport i Eurosport Michał Korościel.
To będzie przede wszystkim zapamiętane jako sezon pod znakiem koronawirusa, pod znakiem obostrzeń. Sezon rozpoczęty 2 miesiące później, najpierw bez kibiców, później z garstką kibiców, później z trochę większą garstką. No, sezonu 2020 na pewno nie zapomnimy, a pod względem sportowym, takim czysto sportowym, no to goście na pewno, którzy w Ekstralidze pierwszy raz odegrali tak dużą rolę i mam nadzieję, że po raz ostatni, bo mi się ten przepis nie podoba. Co do siły poszczególnych drużyn, to wygrała Unia Leszno, tak jak można się było spodziewać. Jeszcze nie jesteśmy pewni dokładnie, kto będzie czwartą drużyną w playoffach, ale wszystko wskazuje na to, że będzie Wrocław. I jak zobaczymy Leszno, Gorzów, Wrocław i Zielona Góra, to największą niespodzianką w tej czwórce jest Zielona Góra dla mnie. In plus, a niespodzianką in minus to jest brak w playoffach Częstochowy. Ja bym przed sezonem to bym sobie pomyślał, że Częstochowa na pewno, może Lublin zamiast Gorzowa jeszcze. Także obsada pierwszej czwórki jest trochę niespodziewana, ale zwycięzca rundy zasadniczej zgodnie z przewidywaniami.
A coś więcej na temat lubuskich zespołów. Stal, wiadomo, długo była na ostatnim miejscu, później się odrodziła w tej właściwie drugiej części sezonu podstawowego. A Falubas, no właśnie, niespodzianka, mówisz, tak? Mimo wszystko Falubas właściwie no wjechał 14 meczów, a dopiero w ostatnim biegu tego 14 meczu sobie zapewnił te playoffy.
No tak, ale zobacz, że właściwie 3 drużyny z 4, które były w playoffach, zapewniają sobie udział w playoffach w ostatnim meczu. Stal Gorzów też w ostatnim biegu ostatniego meczu we Wrocławiu. Falubas w ostatnim biegu ostatniego meczu. Wrocław, podejrzewam, po prostu w ostatnim meczu sobie to zapewni, także runda zasadnicza na pewno była emocjonująca. Trochę zawiodła, powiedziałbym, jakość widowisk, że mieliśmy już ciekawsze rundy zasadnicze, jeżeli chodzi o same widowiska, a nie o dramaturgię, bo dramaturgia rzeczywiście taka, że nie można mieć do niej żadnych pretensji. Natomiast jeżeli chodzi o widowiska, to mogło być trochę więcej. Co do Falubazu, to tak jak mówiłem, może nie wielka niespodzianka, to nie jest taka niespodzianka jak ta, gdyby do playoffów wszedł Rybnik, ale mimo wszystko niespodzianka, bo na ten Falubas nikt nie stawiał. A Falubas znalazł się w playoffach moim zdaniem głównie dzięki juniorom, którzy byli, no chyba po tych leszczyńskich, nie znam teraz dokładnych statystyk, ale z takiego pierwszego wrażenia, po tych leszczyńskich byli najlepsi i to największa niespodzianka moim zdaniem i to im, tym juniorom Zielona Góra może fakt playoff w głównej mierze zawdzięczać.
A Stal bardzo mocno skorzystała na instytucji gościa, tak możemy wprost powiedzieć?
Myślę, że bardzo mocno, no ale też gościa trzeba umieć wybrać. Stal zrobiła to koncertowo i nawet jak raz Holder nie mógł pojechać, to pojechał Klint i to też wypaliło, także im się wszystko udało z tą instytucją gościa. A jeszcze polemizowałbym z tą tezą, że Stal się w drugiej rundzie odrodziła. Pewnie jechała trochę lepiej niż w pierwszej, ale Stal miała też taki kalendarz, że pierwsza część sezonu strasznie ciężka i druga lżejsza i oni po prostu z tego kalendarza skorzystali, aczkolwiek też trochę lepiej rzeczywiście jechali, bo i Marzlik miał na początku większe problemy, później już zasuwał tak, jak nas do tego przyzwyczaił. Iversen też w końcówce w ogóle jechał, bo wcześniej nie jechał. Kasprzaka jak nie było, tak nie ma od samego początku, także po prostu Stal miała później łatwiejszy kalendarz, ale też to wykorzystała. Skorzystała też Stal niewątpliwie na tym zamieszaniu w Częstochowie. Nie mówię, że Stal w Częstochowie nie wygrała, no ale mimo wszystko te 3 punkty w Częstochowie to jakiś tam uśmiech losu. No ale była dobrą drużyną. Bez wątpienia Stal też zasługuje na fazę playoff. Nie chcę powiedzieć, że Stal się znalazła w playoffach fuksem, czy mieli szczęście. Byli dobrzy, a że Częstochowa nabałaganiła na swoim torze, to już nie jest Stali wina.
Odnośnie jeszcze Falubazu i tych gości, ci goście gdzieś tam później dopiero zostali dokoptowani nie za późno? Czy no i też chyba ten Kułaków jednak mimo wszystko się nie sprawdził?
Trudno oceniać Kułakowa po 2 wyścigach na torze, na którego właściwie nie znał i który jeszcze był po opadach deszczu, był ciężki, także ja bym go w ogóle nie skreślał, w ogóle z tych 2 wyścigów nie wyciągał absolutnie żadnych wniosków, ale myślę sobie, że w Zielonej Górze mogło się pojawić takie wrażenie, że dobrze nam szło, korzystaliśmy z gościa i zaczęły się problemy, po co w ogóle mieszać? Może i ten Lindbergh nie jest mistrzem świata, nie jest w najlepszej formie, ale jak z nim w składzie tam zawsze parę punktów dorzucał, z nim w składzie to wszystko wychodziło, to może już nie mieszajmy i może dlatego od tego gorzowskiego meczu już później Zielona Góra z gościa nie korzystała. Nie wiem, czy będzie korzystała w fazie play-off, ale skoro z Lindbeckiem znowu się udało w tym Lublinie i nie był najgorszy, to może nie trzeba go ruszać, może nie dla wszystkich jest instytucja gościa, nie wiem.
Kto jest największym przegranym tej rundy zasadniczej?
Częstochowa, bez dwóch zdań Częstochowa. Na zatrudniali, ściągnęli Doyla, mieli dobrych juniorów, Pawła Przedkolskiego, który się trochę odrodził, Runę Holte, który powstał na swoim poziomie tę rundę zasadniczą, no i nie weszli do fazy play-off, także to musi być, znaczy mówię nie weszli, bo zakładam, że Wrocław wygra z Rybnikiem, no ale no powiedzmy, że wygra i myślę, że to Częstochowa na największe rozczarowanie. Lublin pewnie też rozczarowanie, ale nie aż takie. Oni są dopiero drugi sezon w Ekstralidze, także mają jeszcze czas. Myślę, że mieli ciśnienie na fazę play-off, ale nie aż takie duże jak Częstochowa. Przecież Częstochowa zbudowała skład, o którym się przed sezonem mówiło, że to jest siła, która po trzech latach dominacji może zdetronizować Unię Leszna, tymczasem nawet do tego zdetronizowania nie zostali dopuszczeni, nie wjechali z fazy play-off.
Bierzmy pod uwagę tą dzisiejszą wygraną Sparty Wrocław za 3 punkty w Rybniku, wtedy Stal Gorzów trafia na Wrocławian, Falubas trafia na Unię Leszno, no i kto tutaj ma większe szanse na finał z lubuskich drużyn?
No i Stal, i Falubas w rundzie zasadniczej ze swoimi przeciwnikami z fazy play-off wygrywali w 2 meczach, także myślę, że to są równe szanse, a tak serio to wydaje mi się, że Gorzów jednak, że Leszno Falubazowi ciężej będzie pokonać niż Gorzowowi pokonać Wrocław, to na pewno. Myślę sobie, że Falubazowi będzie jednak ciężej.
A szkoda, że nie będzie lubuskich derbów w półfinale chociażby?
Nie szkoda, no bo w półfinale te derby już były wielokrotnie, a w finale nie było ani razu. Skoro jest szansa, żeby derby były w finale, no to niech będą w finale, no. Żeby derby były w finale, to nie mogą się spotkać w półfinale. Także nie, absolutnie nie szkoda, moim zdaniem nie.
Czy tak a propos lubuskich drużyn, w mediach coraz głośniej słychać, spekuluje się o tym, że Martin Waculik może wrócić po 2 latach do Stali Gorzów. Myślisz, że coś jest na rzeczy, skoro tak już dużo się o tym mówi?
Nic nie słyszałem, ale jest taka stara zasada, że w każdej podce jest ziarno prawdy. Może i tak, nie mam pojęcia. Nie. Mówiąc szczerze, ja nie lubię się interesować okresem transferowym, jak jeszcze trwa sezon zasadniczy. Nie interesuje mnie to, mówiąc szczerze. W listopadzie pewnie mnie to zainteresuje.
Na razie Martin Waculik jest zawodnikiem RM Solaru Falubazu Zielona Góra. Spoglądamy na to, co dzieje się w Rybniku. Tam, można powiedzieć, po 6 biegach zgodnie z planem, Betard Sparta Wrocław prowadzi 20-16 z PGG Rowem Rybnik. To był nasz ekspert Michał Korościel. Kończymy wątek żużla. Za chwil kilka będzie siatkówka. 27 minut po godzinie 21. To teraz zapowiadana wcześniej siatkówka. W Zielonej Górze odbył się Puchar Winobrania z udziałem 4 lubuskich drugoligowców. W turnieju zwyciężyła Astra Nowa Sól przed Orłem Międzyrzecz, Sobieskim Żagań i gospodarzami AZS-em UZ Zielona Góra. O dotychczasowych meczach sparingowych i przygotowaniach do ligi Marek Staniszewski rozmawiał na miejscu ze szkoleniowcami tych 4 lubuskich ekip.
Wiktor Zasowski, szkoleniowiec Astry Nowa Sól. Sporo tego grania w waszym wykonaniu przed inauguracją drugiej ligi.
Potrzebujemy dużo gry, już coraz więcej tej gry, bo liga zaczyna się za 2 tygodnie, także my tutaj też korzystamy z jak największej możliwości właśnie tej gry. Gdzieś umawialiśmy się już przed meczem z AZS-em Zielona Góra, że zagramy 5 setów, a nie ewentualnie tam 3 meczowe. Jakby tak się stało i tak zrobiliśmy, zagraliśmy 5 setów. Dzisiaj również mecz z solidnym rywalem, także bardzo mocnym Orłem Międzyrzecz i też szukamy tej gry. Bo mówię, no my mamy taką grupę, jaką mamy, jest ona bardzo ciekawa, jest ciężka i my musimy ten zespół zgrywać. Co prawda mamy skład tam w większości mniej więcej taki sam jak rok temu, a doszło kilku chłopaków i też potrzebują tej gry. I gry z rozgrywającym, bo też mamy nowego rozgrywającego. Mateusz Ruciński jest z AZS-u Zielona Góra, już też zaczyna powoli wchodzić w fajny rytm gry z chłopakami. Marcin Brzeziński z Chrobrego Głogów, z pierwszoligowego zespołu, także w pierwszej lidze na pewno sporo doświadczenia nabrał i czołowy zawsze zawodnik drugoligowych parkietów. Mateusz Michalak, tutaj chłopak z Nowej Soli, też bardziej specjalizuje się na plaży, w rozgrywkach siatkówki plażowej, ale też spróbował sił w tym roku na hali i na pewno też dla nas będzie fajnym wzmocnieniem. Krzysiu Kowaczka, który przychodzi tu z Śląska. Można ciepło tylko o nim mówić, bo naprawdę jest duże zaangażowanie od tego młodego chłopaka, który stara się gdzieś tutaj uczyć i w tym naszym zespole funkcjonować. No a reszta tutaj zostaje bez zmian.
Turniej o Puchar Winobrania to nie jest ostatni sprawdzian przed inauguracją ligi, bo jeszcze macie jeden turniej w Nowej Soli.
No tak, mamy memoriał pana Zdzisława Roli w Nowej Soli, na który też się będziemy tam szykować i starać się pokazać już w tym turnieju na jakimś tam fajnym poziomie. Wcześniej jeszcze mamy sparing w Solęcinie z Olimpią w środę, także no też tam fajny sprawdzian. No i plan jest jeszcze przed meczem z Jelczem już ligowym Laskowice zagrać sparing z Orłem, ale nie wiem, czy dojdzie do tego sparingu, no z tego względu, że my będziemy grać na pewno 3 mecze z tym zespołem sparingowo, także nie wiem, czy kolejny mecz będzie nam potrzebny, chociaż no jeszcze zobaczymy, może coś tam się innego jeszcze urodzi.
Powrócę jeszcze do tego turnieju memoriałowego. Jakie zespoły zagrają w Nowej Soli?
Legnica, Zielona Góra, Międzyrzecz, oczywiście Nowa Sól, także tutaj też gramy systemem półfinały i mecze o miejsca, także my gramy pierwszy mecz z Legnicą, później Zielona Góra z Międzyrzeczem i po serii popołudniowej gramy już mecz o miejsca, o trzecie i o pierwsze miejsce, oczywiście jeszcze prezentacja drużyny, także wszystkich sympatyków siatkówki zapraszamy do Nowej Soli. Jest możliwość zobaczenia już drużyny, która będzie gdzieś tam przed jakimś sprawdzianem już takim generalnym.
Piotr Haładus, grający szkoleniowiec Orła Międzyrzecz.
Może na początek tak mniej grający i bardziej już z boku. Natomiast jeśli chodzi o naszą ekipę, to tak, udało nam się pozyskać fajnych chłopaków do grania w tym sezonie. Też wrócił Konrad Woroniecki, no i no między innymi dlatego też ja zdecydowałem się pomagać z boku jako trener, a nie grać.
Sporo było i będzie tych meczów przed rozgrywkami drugiej ligi, która rusza 26 września?
Tak, mamy już w przyszłym tygodniu też zaplanowane gry, weekend tak samo, będziemy mieli turniej. Do samego rozpoczęcia też kilka meczy kontrolnych będziemy mieli, które już będą musiały wyłonić ostatecznie pierwszą szóstkę.
Wasze ambicje, oczekiwania na drugą ligę w sezonie 2020-2021?
No na pewno stawiamy sobie poprzeczkę jak najwyżej, będziemy chcieli wygrywać jak najwięcej meczy, no i ostatecznie wygrać swoją grupę.
Artur Haberski, szkoleniowiec Sobieskiego Żagań. Turniej w Zielonej Górze to ostatni sprawdzian przed inauguracją ligi.
Tak, bo tych sparingów, troszkę meczy żeśmy już odbyli. Po tym turnieju skupimy się na pracy już tylko na sali. Sparingów raczej nie będziemy grali. Jesteśmy na razie bardzo zadowoleni z tego, jak zespół wygląda na tym etapie. Troszkę teraz zawodnicy odpoczną i skupimy się na pracy właśnie u nas na hali.
W tym ostatnim turnieju 4 drużyny drugoligowe przegraliście z Orłem Międzyrzecz, ekipą, która jest bardzo silna.
Orzeł się bardzo wzmocnił, tam przyszli zawodnicy z pierwszej ligi. Fajne mecze, my do końca nie przykładamy do wyniku, bo w tamtym sezonie, jak pamiętamy, wygrywaliśmy wszystkie mecze, a ligę mieliśmy początek nie za bardzo. Także nie przywiązujemy dużej wagi do wyników, patrzymy, jak nasi zawodnicy się rozwijają, jak to wygląda. Praca nad zgraniem, nad tym bardziej się skupiamy niż na wynikach.
Tym bardziej, że w ekipie Sobieskiego sporo nowych twarzy.
W ogólności rozgrywający Łukasz Jurkocz z Srebrnego Głogów, który nam tutaj fajnie współpracuje z naszymi chłopakami. Michał Głowacki, no i 3 juniorów z UKS 13 uzupełniają skład. Także jesteśmy zadowoleni z tego, co mamy.
Wspominał pan o tych meczach sparingowych, które rozegraliście przed turniejem o Puchar Winobrania. Sporo tego było?
Tak, no graliśmy turniej w Miliczu. Przypomnę wynik z Gwardią Wrocław z pierwszoligowcem. 3-2 przegraliśmy, wygraliśmy z Miliczem 3-1. Później turniej w Międzyrzeczu, gdzie było 2-2 z Międzyrzeczem. Wygraliśmy z Zieloną Górą 3-0, ze Szczecinem 3-1 i porażka 0-3 z Głogowem. Także na razie jesteśmy zadowoleni. Jest trochę tych meczy. Graliśmy ostatnio jeszcze sparing w tygodniu z Głogowem 3-1, także wszystko idzie na dobrej drodze.
26 września inauguracja rozgrywek drugoligowych, podejmiecie ekipę Ikara Legnica. W ogóle jakie plany, jeśli chodzi o Sobieskiego, chcecie zaatakować pierwszą ligę?
Tak, tu pierwszy trener mówi, my zarząd chcielibyśmy być w czwórce i z tego będziemy bardzo zadowoleni, jak będzie tak na koniec sezonu.
Robert Bittner, drugi trener ekipy zielonogórskiego AZS-u. Za wami turniej o Puchar Winobrania. Dwie porażki, najpierw 0-3 z Astrą Nowa Sól i 1-3 z Sobieskim Żagań. Forma przed ligą rośnie?
Zdecydowanie rośnie, bo wcześniej mieliśmy turniej w Międzyrzeczu, gdzie było słabo z naszej strony, brak komunikacji, ale ostatni, wczorajszy mecz i dzisiejszy pokazało, że forma idzie powoli do góry. Większe zrozumienie jest z rozgrywającymi, gdzie jest dwóch nowych rozgrywających. I myślę, że z treningu na trening, z turnieju na turniej, po prostu myślę, że 26 już będziemy w takiej formie solidnej. Też jesteśmy trochę na zmęczeniu, bo mamy dwa treningi dziennie praktycznie. Teraz będzie, przyjdzie trochę świeżości, więc myślę, że będzie forma rosła cały czas w górę.
Liga ruszy 26, wy jeszcze zagracie w turnieju w Nowej Soli.
Tak, turniej w Nowej Soli mamy. Możliwe, że jeszcze uda nam się sparring zrobić w środę przed meczem, więc o to się nie martwię, o granie. Bardziej, żeby chłopacy teraz trochę odpoczęli i przyszła świeżość i po prostu będzie dobrze. No jest granie, potrzebne blok ustawienie razem z obroną, tego brakuje nam. Trochę komunikacji w przyjęciu, więc spokojnie, jeszcze mamy te 2 tygodnie do przetrenowania i wszystko będzie dobrze.
26 września liga, z kim gracie pierwszy mecz?
Z Oławą u siebie.
21:37 na zegarach, spoglądamy do Rybnika. Po 8 biegach zgodnie z planem, chociaż nie jest to jakaś wielka przewaga Betardu Sparty Wrocław, ale wrocławianie prowadzą ze zdegradowanym już do pierwszej ligi PGG Rowem Rybnik 27-21 i na tą chwilę jadą w playoff w półfinale z moimi Bermudami Stalą Gorzów, aby tak to się zakończyło, no bo tak się wszyscy spodziewają. A my teraz będziemy mówić o Królowej Sportu. Lekkoatleci ALKS AJP Gorzów zdobyli 3 złote i 1 srebrny medal podczas Mistrzostw Polski do lat 20 w Radomiu. Dało to 2 miejsce w klasyfikacji medalowej. Sporą furorę zrobił zwłaszcza Daniel Sołtysiak, który wygrał bieg na 400 metrów z czasem 46,74. To aktualnie 4. wynik wśród juniorów w całej Europie. To warto podkreślić. O występie w Radomiu z trenerem ALKS AJP Tomaszem Saską rozmawiał Filip Górecki.
Może zacznijmy właśnie od wyczynu Daniela, no bo medal jak medal, czas rewelacyjny, no, dałby brązowy medal na Mistrzostwach Polski Seniorów i to świadczy chyba o...
A także złoty medal na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski. No czas jest rewelacyjny. Ja się spodziewałem, że będzie dobrze, ale aż tak dobrze to nie myślałem nawet w jakichś marzeniach, że tak szybko może biegać. Tym bardziej, że w sztafecie dzień później pobiegł jeszcze szybciej na zmianie. Także no, przygotowany był super, jestem zachwycony tak naprawdę tym, co zrobił.
Jak to się robi, że zawodników, no bo jeszcze dodajmy jego brata bliźniaka, który troszeczkę ustępuje, jak to się robi, że wyciąga się zawodników, którzy jeszcze 2 z kawałkiem lat temu grali w piłkę nożną i mijają 2 lata szybko i są zawodnicy na poziomie krajowym.
Znaczy Bartek nie grał już od kilku lat w piłkę, a Daniel grał. Sytuacja jest taka, że no mieli to szczęście, że trafili do bardzo mocnej grupy, bo gdzieś tam w mojej grupie byli zawodnicy na poziomie klasy mistrzowskiej i tak naprawdę jak trafia się do mocnej grupy, to trochę jest łatwiej się pewnych rzeczy uczyć. I no pierwszy rok był dla nich bardzo trudny i ciężki, ale myślę, że dużo skorzystali i przy okazji, no jak ja jeździłem na kadrę, to też mieli okazję wiele rzeczy podejrzeć. Myślę, że to jest ich ciężka praca, tak? No ale też się nic nie dzieje z przypadku, no bo wiele dni spędzonych na zgrupowaniach, nie tylko krajowych, ale też zagranicznych. Teraz też spędziliśmy przecież mnóstwo dni na wysokości, w górach. Także no, powiem tak, no, to nie stało się samo. Na pewno byli bardzo mocno do tego przygotowani. No i wiadomo, no, ktoś, żeby osiągał wyniki, jakiś poziom talentu musi być. Tak?
Ja
stąd się Daniel wziął, że ja po prostu go zauważyłem na szkolnych zawodach i, no, i walczyłem o to, żeby został lekkoatletą.
No i udało się nieźle, udało się też nieźle, jeżeli chodzi o innych zawodników po kolei od złota, Alicja
Kaczmarek wygrała 400 płotki. Co prawda była bardzo mocno zestresowana i ten bieg generalnie nie przebiegał dobrze, bo dużo błędów technicznych, ale wynik rewelacyjny, powalczyła do końca, bo miała się z kim ścigać. Także 59,44 złoty medal. Indywidualnie była 4. też na 400 z nową życiówką, ale tutaj mieliśmy dużo biegania, ona była bardzo zmęczona, ale to był w sumie Ali pomysł, żeby tyle biegać i próbować powalczyć. Także no myślę, że Ala wypadła rewelacyjnie. No rewelacyjny wynik chłopców w sztafecie 4x400, gdzie wygrali zdecydowanie sztafetę, też ze świetnym wynikiem 3,17. srebro dziewcząt, gdzie na jednej ze zmian biegła trójskoczkini, gdzie bałem się, że może nam się to nie udać, bo dziewczyny trzy pozostałe pobiegły dobrze, a trójskoczkini okazało się, że pobiegła rewelacyjnie i dziewczyny przegrały tylko tak naprawdę z Sopotem, który miał mocny, bardzo mocny skład. Także tutaj też byliśmy zachwyceni. No, 4/4 miejsca pechowe. Byliśmy bardzo blisko medalu, tym bardziej, że jeszcze w sztafecie krótkiej byliśmy na pierwszym torze, nas rozstawiono niestety pechowo, już sam pierwszy tor nam zabrał, 500, przegraliśmy medal brązowy. No i 3/4 miejsca i Olgi Rzeszewskiej na 200 i Jędka Radzewicza na 110 metrów przez płotki, Jala Kaczmarek na 400. Olga Rzeszewska była też piąta na stówę, także też blisko. Mieliśmy 11 miejsca, 2. Kornelia Sura w zwyż i Wiktoria Markowska w trójskoku. Także generalnie no, zawody po prostu rewelacyjne, tak? Bo 3 złote medale, 1 srebrny. Jest to historyczny występ ALKS-u, bo zajęliśmy 2. miejsce w klasyfikacji medalowej, co się nie zdarzyło nigdy i pewnie długo się nie zdarzy. I zdobyliśmy przede wszystkim na jednych zawodach 115,5 punkta, 3. miejsce w klasyfikacji punktowej. Także no, powiem szczerze, nie mogliśmy się opędzić od gratulacji. Wszyscy byli w szoku, że w ogóle taka ekipa przyjechała, bo to tak naprawdę zrobiło 9 osób taki wynik, a tam kluby po prostu potężne, jakieś wielkie. A my w 9 osób, wszystko moi zawodnicy, także grupa naprawdę wypadła rewelacyjnie. Gdyby było więcej szczęścia, moglibyśmy przyjechać aż z 8 medalami. Były 4. Ja jestem zachwycony, myślę, że to dobry prognostyk na przyszłość, także będzie, myślę, pewnie dobrze.
No i jeszcze powołania na mecz reprezentacji młodzieżowej, tak?
Znaczy oficjalne powołania będą dzisiaj, także jeszcze do końca nie wiemy, czy Olga Rzeszewska pojedzie, bo też jest gdzieś tam brana pod uwagę do 200 metrów i do sztafety, ale na pewno Alicja Kaczmarek jedzie na mecz międzynarodowy do Karpacza i Daniel Woźniak też będą reprezentowali.
Daniel Sołtysiak.
Boże, przepraszam, myślę o koledze. Daniel Sołtysiak, myślę o mężu mojej koleżanki klubowej, także przepraszam. Ale pozdrawiam Daniela Woźniaka. Daniel Sołtysiak będzie biegał 400 metrów na meczu międzypaństwowym. Także pierwszy raz z orzełkiem na piersi, także myślę, że będzie to coś niesamowitego dla niego, bo na pewno nie myślał, że w tak krótkim czasie będzie mógł być na takim poziomie, a powiem szczerze, w przyszłym roku są igrzyska i z takim poziomem wyjściowym już gdzieś tam lampka się zapala, że możemy być blisko wyjazdu, ale to jeszcze dużo pracy, cały rok nas teraz czeka.
Tyle trener ALKS AJP Gorzów Tomasz Saska. Tymczasem ze srebrnymi i 2 brązowymi medalami wrócili z Radomia reprezentanci AZS AWF Gorzów. Z występu zadowolona jest trener koordynator lekkoatletycznej sekcji tego klubu Izabela Zaleska-Posmyk.
Zawsze wracamy z uśmiechem wtedy, kiedy nasi podopieczni wykorzystują to, co mogli. To był trudny czas, sprawdzian dla wielu. Okazało się, że na pewno 3 z nich wykorzystała go bardzo dobrze.
Czyli srebrny medal Tomasza Szczeszewskiego, brązowy Wiktorii Krasickiej i Kamila Dejneki. Po kolei mówiąc, no pani zawodnikach najpierw.
Każdy z nich wykonał ciężką pracę w trudnych warunkach i sprawdzili się, jeżeli chodzi o tą pandemię i to szaleństwo wokół tego wszystkiego, co się dzieje. Mimo, że warunki były mało sprzyjające, zamknięte ośrodki, nie można było nigdzie wychodzić, oni wykorzystali to tak, jak mogli. I dzięki temu jest nagroda. Jest nagroda w postaci brązowych medali. One cieszą zawsze, niezależnie od koloru, zwłaszcza, że opatrzone są naprawdę ciężką pracą. No i nagroda dodatkowa za tą wytrwałość w tym okresie. Jadą na mecz Czechy-Polska, w związku z tym jedziemy do Karpacza, sprawdzimy się też z innymi. Jedzie Wiktoria Krasicka w trójskoku i jedzie Kamil Dejneko w biegu na 110 metrów przez płotki.
Wiktoria mocno podniosła ciśnienie, pani trener, gdy pierwsze 2 próby były spalone.
No ja jestem szczęściarą do takich skoków. Kiedyś Oliwia Dąbrowska, później Sandra Sikorska. Teraz nie skok w dal, ale trójskok i też 2 pierwsze skoki spalone. 3 na szczęście udany i to decydujący o tym, co się wydarzyło do samego końca.
No i 1 medal podopiecznego trenera Papugi.
Tomek, srebrny medal. Dobrze, że chód też istnieje cały czas. Młodzieżowcy jeszcze przed nami. Natomiast za tydzień Magda Żelazna i Mistrzostwa Polski U18. Mam nadzieję, że też tam bardzo mocno powalczy.
Już tylko 13 minut dzieli nas od godziny 22. Będziemy omawiać kolejną dyscyplinę. Za klubem futbolu amerykańskiego Wataha Zielona Góra 2 turnieje w LFA 9. Przed 2 tygodniami w Wałbrzychu Zielonogórzanie wygrali oba mecze, zaś wczoraj na własnym obiekcie ponownie pokonali Miners Wałbrzych 22-17 tym razem. Jednak następnie musieli uznać wyższość bardziej doświadczonej i silniejszej armii Gramady Szczecin, przegrywając 8-28. Watacha ma wciąż duże szanse na udział w play-off. Po wczorajszym turnieju rozmawialiśmy z zawodnikami oraz z jednym z trenerów zielonogórskiej drużyny.
Tymoteusz Zieniewicz, zawodnik Watachy.
Pierwszy mecz, myślę, od drugiej połowy bardzo dobry. Jak było widać, fajnie z zespołem się zgraliśmy, mieliśmy mega dużo miejsca. Była właśnie ta przestrzeń, gdzie mogłem się zmieścić, pobiec. Fajne bloki od liniowych, to też trzeba przyznać. Pierwsza połowa była troszkę słabsza. Brakowało takiego zgrania, takiego zaangażowania moim zdaniem. Jednakże w przerwie, po usłyszeniu paru słów od trenerów, dało kopa. I co pokazaliśmy w drugiej połowie. A jeśli chodzi o Armadę, tak jak było widać, moim zdaniem bynajmniej więksi, silniejsi, fizyczniejsi. Nie mówię, że nie można było tego ugryźć z jakiejś strony, aczkolwiek nie wyszło po prostu do tego, że kontuzje weszły, także ja też nie grałem od drugiej połowy. Ciężko, w ataku naprawdę było ciężko.
Jesteś właściwie jednym chyba z młodszych w drużynie, tak? Bo z tego, co trenerzy mówili, 17 lat. Jak młodemu człowiekowi się gra w tym LFA 9, to jest takie cenne doświadczenie?
Tak, 17 lat. Czy doświadczenie? Na pewno grać ze starszymi, większymi zawodnikami, którzy kiedyś czy jeszcze niedawno grali w topowych zespołach tej top ligi najwyższej, więc doceniam szanse, które dostaję, mega się cieszę, że mogę pograć, mogę pobiegać, dostaję trochę tych szans, jak było widać. Może być tylko lepiej tak naprawdę.
Paweł pamięta, zawodnik Watachy Zielona Góra. Na czym według pana polega ta różnica właśnie w LFA 9, a w tej lidze poprzedniej graliście? Jest po prostu krótszy czas?
My słyniemy od lat, że dużo biegamy w ofensywie. To niestety zbija czas, bo po akcji biegowej zawsze zegar idzie, nie zatrzymuje się. Po podaniach jest zegar stop, więc tak, na pewno ten krótszy czas też decyduje o tym, że nie potrafimy dokończyć często naszych akcji i zdobywamy mniej punktów niż zazwyczaj.
Krystian Wójcik, jeden z trenerów Watachy.
Plan minut wykonany w pełni, także mam nadzieję, że chłopaki gdzieś tam poniekąd są zadowoleni z tego spotkania. Wiadomo, każda porażka boli, każda porażka gdzieś tam kuje w boku, no ale sezon jeszcze jest, może niedługi, ale mam jeszcze 2 mecze do rozegrania i tak naprawdę no, myślę, że będziemy grać w fazie playoff, także no, jest się z czego cieszyć gdzieś tam poniekąd.
Jeżeli chodzi o ten pierwszy mecz, to Miners trochę większe warunki postawili niż u siebie 2 tygodnie temu?
Nie, to była bardzo wielka plejada błędów po naszej stronie, dużo zgubień piłki, dużo gdzieś tam jakichś naszych drobnych błędów, a nawet i dużych, kolosalnych błędów. W drugiej połowie wyszliśmy już grając swoje, no i ten wynik już był całkiem inny, więc no są to błędy, które my jako sztab trenerski musimy wyeliminować i poprawić na następne mecze, a szczególnie na tą fazę playoff, na którą wszyscy już tutaj powiedzmy mamy chrapkę.
A ten pojedynek ze Szczecinianami, jak tak dokładnie ocenisz? Mieliście też dobry moment na początku tego meczu, zdobywaliście kilka punktów pod rząd.
Była w pewnym momencie taka wymiana cios za cios. Troszeczkę brakło gdzieś tam może pewności siebie, jakiejś takiej kontroli, zimnej głowy. Chłopaki byli mocno, powiedzmy, tak nagrzani na ten pojedynek i chcieli go za wszelką cenę wygrać, pokazać gdzieś, że faktycznie są w stanie tutaj konkurować z najlepszymi. No i parę błędów padło, jakiś flag w kluczowych momentach. No futbol to jest pojedynek tak naprawdę błędów. Kto tych błędów popełni mniej, wygrywa. Gdzieś tutaj no, brakło tej zimnej głowy. No ale też trzeba oddać zespołowi ze Szczecina. Są naprawdę fizyczni, świetnie przygotowani pod względem motorycznym, kondycyjnym. Silni, szybcy zawodnicy, wielcy. Także no, robią robotę na boisku.
Te błędy też wynikają z tego, że po prostu nie było możliwości grania sparingów przed startem sezonu?
Pewnie też. Gdzieś w jakiejś tam mierze tych sparingów nie mogliśmy rozegrać. Fakt, że no, już zagraliśmy już 2 mecze, no ale to byli przeciwnicy z innej półki, nie oszukujmy się, nie ujmując nic tutaj zawodnikom z Owls i z Miners, no ale zespół z Armady jest to tak naprawdę zespół, który mógłby śmiało w LFA1 tutaj rywalizować, więc no, robiliśmy co mogliśmy. Chcieliśmy w tym sezonie ogrywać jak największą ilość zmienników i to się też udało właśnie w meczu z Armadą. Mam nadzieję, że to zaprocentuje na przyszłość.
Z frekwencji na trybunach jesteście zadowoleni?
Biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej jesteśmy, myślę, że tak. Myślę, że zapełniliśmy trybuny na tyle, ile się udało, na ile nam pozwalały przepisy, więc było ok, fajna atmosfera, fajnie, że futbol wrócił do Zielonej Góry chociaż na jeden dzień. Tak nawiązując już kilkukrotnie do tej fazy playoff, mam nadzieję, że uda się rozegrać jeszcze jeden mecz domowy, taki pełny mecz domowy za jakieś 3-4 tygodnie i wtedy po raz kolejny będziemy mogli tutaj mieć święto futbolu amerykańskiego w Zielonej Górze.
2 turnieje za wami, 4 mecze za wami, natomiast jeszcze jeden turniej, gdzie to dokładnie i z kim?
W Poznaniu. Będziemy grać po raz kolejny z Miners i z Armią Poznań, także z Miners się już znamy. Mam nadzieję, że chłopaki nas nie znienawidzą po całym sezonie. No, Armia to będzie przeciwnik, z którym mierzyliśmy się w zeszłym sezonie. W LFA1 tam no, przegraliśmy tak naprawdę o włos, ale myślę, że jesteśmy w stanie z nimi powalczyć i wrócić z kolejnego turnieju z dwoma wygranymi.
O te playoffy jesteś spokojnie, że uda się tą kropkę na D jeszcze postawić?
Nie chcę zabrzmieć tutaj zapewny siebie, ale myślę, że pokazaliśmy dwukrotnie, że Miners jesteśmy w stanie pokonać i tak naprawdę ta wygrana z Miners już gwarantuje nam fazę playoff w przyszłym turnieju. Z kolei gdzieś tam tabela punktowa, jeżeli by się dobrze ułożyła, i ta matematyka, jeżeli by się pokładała po naszej myśli, to myślę, że udałoby się wygrać nawet z tymi 6 punktami, wejść do fazy playoff, przepraszam, z tymi 6 punktami, które udało się uzbierać do tej pory.
Tyle Krystian Wójcik, jeden z trenerów zielonogórskiej Watachy, a pod koniec programu futbol amerykański zamieniamy jeszcze na unihockey. Dwa lubuskie zespoły rywalizowały w rozegranym w Gorzowie turnieju Energa Pucharu Polski. Ekstraligowy pierwsze LO UKS Floorball Gorzów zajął 3 miejsce, natomiast pierwszoligowy Lokomotiv Czerwieńsk zakończył dwudniowe zmagania na 7 lokacie. Do rywalizacji ostatecznie nie przystąpił awizowany przed turniejem fenomen Babimost, który w tym sezonie wystąpi tylko i wyłącznie w rozgrywkach młodzieżowych. Dla ekip z Gorzowa i Czerwieńska no były to tak naprawdę takie generalne sprawdziany, bowiem już w najbliższą sobotę pierwsze LO UKS Floorball zainauguruje rozgrywki Ekstraligi, no a tydzień później pierwszy mecz Lokomotivu w pierwszej lidze.
Filip Łukaszewski, pierwsze LO UKS Floorball Gorzów. Za tydzień liga, wydaje się, że w tym składzie stać was na wiele.
Tak, tym bardziej, że kilku zawodników jeszcze nie mieliśmy dzisiaj do dyspozycji. Natomiast przyznam szczerze, że zdrowie jest w tym momencie najważniejsze. Czeka nas trudny sezon i liczymy, że odkujemy się i zrobimy po prostu lepszy wynik podczas tego sezonu ligowego.
Maciej Helman, szkoleniowiec gorzowskiej drużyny. Za tydzień pierwszy mecz w Łochowie. Z optymizmem, patrząc na grę w całym turnieju, pan do tego podchodzi?
Raczej tak. To, co tutaj zawodnicy pokazali praktycznie w tych 5 meczach, które odbyliśmy, no to nie jest źle. Uważam, że początek jest lepszy jak w zeszłym roku. I powinniśmy patrzeć z lepszym nastawieniem na to, co się wydarzy w tej lidze. Oby tylko, no żebyśmy mogli zagrać w takim składzie optymalnym, jak to chociażby tutaj dzisiaj, nie?
No właśnie dzisiaj, wczoraj trochę grania to ważne, no bo jak dochodzą trzy istotne ogniwa, to tego grania potrzeba dużo.
Tak, trzeba się zgrać i z tej gry, powiem, wygląda na to, że jesteśmy lepiej przygotowani. Lepiej to, no, ta trójka zawodników, która przyszła, na pewno też wniosła dużo życia do tych naszych piątek i dlatego będzie dobrze. Będzie dobrze, także zapraszam wszystkich kibiców na kolejne mecze, które tu będą. Może nie będzie takich emocji dramatycznych jak w końcówce, ale na pewno szybko będziemy biegać, żeby coś z tego było.
Marcin Karaszewski, szkoleniowiec Lokomotivu Czerwieńsk, 7 miejsce w Pucharze Polski i dla was takie mocne przetarcie przed pierwszą ligą, która zaczyna się za 2 tygodnie, tak?
Dokładnie, no nie ukrywam też, że przyjechaliśmy tu głównie szkoleniowo, jest kilka nowych zagrań, między innymi też byliśmy podpatrzeć naszych rywali, patrzyliśmy, jak funkcjonuje zespół Gutowy, z którym będziemy mieli mecz za 2 tygodnie i to przede wszystkim takie turnieje, mimo że się nazywają Pucharem Polski, mamy świadomość, są głównie szkoleniowe i mam nadzieję, że będzie to ładnie w sezonie wyglądało.
Jeszcze jakieś towarzyskie granie, czy już tylko liga?
No niestety bardzo mocno w okresie przygotowawczym się, za przeproszeniem, zajechaliśmy i wydaje mi się, że doszliśmy do tego etapu, że teraz potrzebujemy krótkiej regeneracji, bo tak naprawdę tydzień w tydzień coś graliśmy. Już nie mówię o tym, że za granicę jeździliśmy, trochę mieliśmy sparingów u siebie, zgrupowanie, treningi, także zawodnicy widać, że są mocno zmęczeni, nawet w tych meczach już było widać, ale też nastawiłem w tym roku zespół mocno na motorykę, na bieganie, na przygotowanie fizyczne i wygląda jak dla mnie to bardzo obiecująco.
Janusz Sternicki, prezes Polskiego Związku Unihockeya. No, Gorzów ważnym ośrodkiem Unihockeya, jak widać, no bo duży turniej, ważny turniej.
Znaczy przynajmniej od kilku lat, kiedy Gorzów jakby wszedł do Ekstraligi, do tej najwyższej klasy rozgrywkowej, no to jak najbardziej tutaj swoim poziomem stara się dorównywać do tych najlepszych, tak? Prawie na tym turnieju tych drużyn jakby z top 4 są tylko 2, Zielonka i Łochów. Nowy Targ, jeden i drugi nie przyjechał. ale generalnie na pewno prezentują u nich hokej na wysokim poziomie, więc w tej lidze czy w tym sezonie na pewno będą się liczyć.
Duży turniej, tak jak powiedziałem, widzieliśmy już tą reprezentację Polski, jest szansa w przyszłości też, żeby kadra narodowa zawitała?
No to jest dość złożone w tej chwili, tak, bo z jednej strony mieliśmy przez miesiąc zakaz kadr, w tej chwili no, staramy się to po prostu odbudować. Czy w tym miejscu, czy w innym, to od wielu czynników to zależy, tak? Czy trenerzy kadry będą widzieli Gorzów jako miejsce zgrupowania, czy jakieś inne, powiedzmy, miasto, to zależy od nich, tak? Natomiast tutaj związek stara się szukać takich lokalizacji, które też dla zawodników będą dobre, tak? Żeby mogli przyjechać w miarę trenować na stosunkowo wysokim poziomie. No, na pewno położenie nie jest plusem Gorzowa, w sensie takim, że...
Większość jest po innej stronie Polski.
Dokładnie, tak. Południe jednak ma tutaj dość stosunkowo daleko, no ale z drugiej strony no, trzeba szukać, otwierać się na te nowe ośrodki, no bo one są bardzo ważne. I ten turniej jest tego dowodem, że można fajny turniej zrobić.
Organizacyjnie
jak najbardziej, tak. I myślę, że zawodnicy i inni to samo powtórzą. Tak, ja jestem tutaj tak naprawdę wczoraj wieczora tylko, ale przyglądam się i myślę, że jesteśmy zadowoleni. Gorzów sobie z tym wszystkim poradził.
2 minuty dzielą nas już tylko od godziny 22. Materiał z Unii Hokeja zakończył dzisiejszy magazyn sportowy Radia Zachód. Zaglądamy jeszcze do Rybnika. Tam miejscowy PGG ROW po 10 biegach przegrywa 27-33 z Betardem Spartą Wrocław. Już na wyciągnięcie ręki wrocławianie mają playoffy i półfinały z drużyną moich Bermudów Stali Gorzów. Jutro pierwsze wiadomości sportowe na naszej antenie już po godzinie 6 rano. Za uwagę, za wspólnie spędzoną prawie godzinę. Dziękuję, Jakub Lesiński.